Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku, który po części jest już właściwie waszym pokoikiem. No bo wy częściej bywacie w moim pokoiku niż ja w waszych pokoikach. Co się prawdopodobnie w najbliższej przyszłości raczej nie zmieni. W każdym razie, dziś kilka słów dłuższych, krótszych, nawet nie wiem ile ta gadka będzie trwała, na temat Antychrysta. Na temat tego, kim jest Antychryst według Słowa Bożego, będę się opierał na komentarzach egzegetów do m.in. drugiego listu do Tesaloniczan, a także i przede wszystkim będziemy korzystali, znaczy ja będę i wy też w ten sposób korzystali z Biblii, Biblii Jerozolimskiej, parę kwestii związanych z Antychrystem. Kim jest Antychryst i o Maryi, która wobec Antychrysta, jak i wobec każdego zła jest niepokonana, ponieważ jest niepokalana. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy ze względu na was, bo wy oglądacie ten odcinek materiału. Zaczniemy od fragmentu z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 2, wers 3, 4. I myślę, że później następne. Posłuchajcie. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dzień powtórnego przyjścia Chrystusa, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek, syn grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Oto w ten sposób święty Paweł charakteryzuje, opisuje czasy przyjścia Antychrysta, które będą następowały tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię. I teraz pozwólcie, sięgnę do tego, co sobie przygotowałem, ponieważ pamiętajmy, że święty Paweł, jak i również wielu egzegetów wskazują na to, egzegetów, czyli tych, którzy zajmują się badaniem Słowa Bożego, badaniem Biblii, wskazują na to, że święty Paweł, pisząc o powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię, wcale nie miał na myśli czasów, w których żył, a miał ku temu podstawy. Pamiętajmy, że do 313 roku, czyli do ogłoszenia przez Konstantyna Wielkiego edyktu mediolańskiego, chrześcijanie byli potwornie prześladowani, kościół pierwotny żył w katakumbach dosłownie. Tak bardzo nasilały się owe prześladowania, szczególnie za czasów Nerona, że pierwsi chrześcijanie mieli podstawy ku temu, aby twierdzić, że Chrystus za chwilę przyjdzie. To się nie wydarzyło, bo już, a właściwie dopiero w 313 roku Konstantyn Wielki ogłosił edykt mediolański, na podstawie którego chrześcijaństwo stało się religią państwową i prześladowania się skończyły. Dziś wiemy, że o wiele większe, intensywniejsze prześladowania Kościoła katolickiego miały miejsce w XX wieku i mają miejsce w XXI wieku. Według wielu analiz to właśnie katolicy są najczęściej prześladowanym wyznaniem na świecie. Święty Paweł, jak i wielu egzegetów, do których będę sięgał, wypisałem sobie, słuchajcie, to wszystko, co chcę wam powiedzieć, siedząc, że tak powiem, po nocy i spoglądając na komentarze biblijne, jak i również na znaczenie greckich słów użytych przez świętego Pawła, wskazują na jeden bardzo ważny fakt. Nadejście Antychrysta będą poprzedzały rozpoznawalne znaki. I oto, Antychryst będzie niegodziwcem w najwyższym stopniu, stąd na przykład w Księdze Apokalipsy są wykorzystane, aby go opisać, 3/6. Te 3/6 mają znaczenie symboliczne, ale również wynikają z tego, że w starożytnym języku hebrajskim nie stopniowano przymiotników. W związku z tym mamy na mszy świętej na przykład święty, święty, święty. Nie święty, świętszy i najświętszy, tylko trzykrotnie powtórzone święty, święty, święty. Żeby ukazać w stopniu najwyższym jakieś zjawisko, trzeba było je trzykrotnie powtórzyć. 3/6. Szóstka to jest symbolicznie, metaforycznie dzień stworzenia człowieka i jednocześnie dzień upadku człowieka, kiedy Adam i Ewa wypowiedzieli Bogu posłuszeństwo. A zatem jedna szóstka symbolizuje jakby jednego człowieka zbuntowanego przeciwko Bogu. Dwie szóstki symbolizują ludzi zbuntowanych przeciwko Bogu. Trzy szóstki symbolizują bunt przeciwko Bogu niezwykle intensywny, a właściwie najintensywniejszy właśnie owego niegodziwca w stopniu najwyższym. Dosłownie święty Paweł Antychrysta nazywa człowiekiem bezbożności i człowiekiem grzechu, czyli istotą przeznaczoną ku zatraceniu tego, który innych ciągnie, który innych wpycha w zatracenie, który innych namawia do zatracenia, który innych prowadzi do zatracenia. Dosłownie święty Paweł używa słowa syn zatracenia. Syn zatracenia. Spójrzmy na to metaforycznie. Syn, czyli ten, kto ma ojca. Ojcem niegowego niegodziwca antychrysta jest zatracenie, a zatem niejako antychryst w swoim DNA ma zatracenie, to znaczy jest zdefiniowany przez zatracenie i skierowany ku zatraceniu. W antychryście nie ma nic innego oprócz zatracenia. Czym jest zatracenie? Wyjaśnia to święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan w tym samym rozdziale, czyli w drugim, w wersie 10. Posłuchajmy. Z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ, czym jest zatracenie, nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Zatracenie, czyli odrzucenie zbawienia dokonuje się przez brak poznania prawdy, to jest mało nawet, przez brak miłości prawdy. Zobaczmy, jak dziś współczesny świat jest zakłamany, to znaczy jak my jesteśmy zakłamani, to znaczy jak bardzo kłamstwo definiuje nasze działanie, nasz sposób myślenia, jak bardzo sami zakłamujemy rzeczywistość, odrzucając 10 przykazań Bożych, twierdząc, że mogę mieć własne zasady dotyczące życia i właściwie to rób ta co chce, ta każdy może robić co chce, ponieważ wolność jest najważniejszą wartością, że o tym mówiliśmy, nie, wolność nie jest najważniejszą wartością, tylko wolność można spożytkować albo ku czemuś dobremu, albo ku czemuś złemu. Jeżeli wolność spożytkujesz ku czemuś złemu, to się zatracisz w niewoli. I to będzie oznaczało, że nie poznałaś prawdy. Ponieważ wolność wynika z poznania prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dlatego głównym działaniem złego jest to, abyśmy nie poznali prawdy, to znaczy abyśmy byli niewolnikami. Jezus mówi o synu zatracenia tuż przed swoim pojmaniem. Mamy to w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 17, wers 12. Jezus mówi o to w ten sposób. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. A zatem antychryst przyjdzie jako ów syn zatracenia, ponieważ w ten sposób musi wypełnić się pismo, muszą wypełnić się słowa Boga. Owego syna zatracenia, antychrysta, zapowiada również prorok Daniel w swojej księdze, rozdział 11, wers 36, pisząc o Antiochu Epifanesie. Król będzie działał według swego upodobania. A więc antychryst będzie działał według własnego widzimisię. Będzie się wynosił i wywyższał ponad wszystkich bogów, czyli postawi siebie w miejsce Boga. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne. Te friki, różne dziwactwa, które się dzieją, prawda, w moralności i z nami przez tę moralność. Dziwactwa, które wypowiadamy, które wielu z nas wypowiada i wielu tych, którzy są z daleka od Kościoła, jeszcze większe dziwactwa wypowiada. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia, aż się dopełni gniew. To bowiem, co zostało postanowione, dokona się. Nie będzie czcił bogów swoich przodków. A więc antychryst będzie tym, który odrzuci Boga, który w miejsce Boga postawi samego siebie, który będzie mówił dziwne rzeczy, które będą przeczyły również zdrowemu rozsądkowi. Bo co to znaczy dziwne? Dziwne jest coś, co przeczy zdrowemu rozsądkowi. Tym również będzie antychryst, a właściwie takie cechy antychryst będzie posiadał. Nadejście antychrysta poprzedzi wielu mniejszych antychrystów. I o tym mówi święty Jan w pierwszym liście, drugi rozdział, wers 18. Posłuchajcie, dzisiaj widzę, że będę odkładał i brał to pismo święte do rynki cały czas, ale nie szkodzi, właśnie o to chodzi, żebyśmy się wczytywali w Słowo Boże. Posłuchajcie, co mówi święty Jan na temat antychrysta i wielu innych antychrystów, to znaczy tu jest taki podrozdział wystrzeganie się antychrystów, którzy będą zapowiedzią tego głównego antychrysta. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, pisze święty Jan, najmłodszy z apostołów. Bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów i nieco dalej w 22 wersie. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Co będzie cechowało antychrysta? Że zaneguje, że Jezus jest Mesjaszem, że będzie negował, że Chrystus jest Bogiem, że będzie odrzucał Boże objawienie. To będzie główna cecha antychrysta. Będzie chciał zrzucić Boga, zrzucić Jezusa, zrzucić Ducha Świętego, całą Trójcę Świętą z pierwszego miejsca w naszym życiu i generalnie w funkcjonowaniu całego świata, negując m.in. bóstwo Chrystusa. Jako komentarz do tego fragmentu z pierwszego listu świętego Jana egzegeci dodają, że antychryst z zaciekłością wystąpi przeciwko prawdziwej wierze w Chrystusa. Negując Chrystusa jako Mesjasza, będzie chciał zanegować również naszą wiarę, która zostanie wystawiona na próbę. Czas próby wiary to czas naszego sprawdzam, które poniekąd mówi Bóg. Czy, człowieku, ufasz mi, czy tylko we mnie wierzysz? Można tylko wiedzieć, że Bóg istnieje, ale kompletnie Mu nie ufać. Próba wiary oczyści nas z wiary pozbawionej zaufania. Dalej egzegeci mówią, że antychryst będzie bytem osobowym, będzie wysłannikiem szatana, który działa już teraz w tajemnicy, w mroku, w ciemności, nie w sposób jawny. Wiemy o tym, bo niejednokrotnie powtarzaliśmy tutaj to na naszym kanale, że głównym narzędziem działania złego jest to, abyśmy w niego nie wierzyli. To znaczy przekonanie nas, że on nie istnieje, to tak jakbyśmy nie widzieli złodzieja, który wchodzi do naszego domu i nas okrada. Szatan nie chce, abyś wiedział, że istnieje grzech, abyś przejmował się grzechem, abyś wiedział, że za każdą pokusą, która działa na nasze wady, stoi on jako autor spersonalizowanych pokus, spersonalizowanych względem naszych wad, naszych ułomności i słabości. Szatan będzie robił wszystko, abyś uważał, że on nie istnieje, to znaczy będzie takim złodziejem, który czai się za tobą, chowa się za twoimi plecami, podsuwając ci różne klejnoty, które w środku są puste, a tak naprawdę, kiedy je otworzysz, wydziera się z nich śmiercionośny fetor, który może doprowadzić cię do śmierci duchowej. Tym jest życie w grzechu ciężkim i śmierć w grzechu ciężkim, czyli popełnionym świadomie i dobrowolnie. I do śmierci wiecznej chce nas zaprowadzić przez podważanie wiary w Chrystusa jako Mesjasza, antychryst. Egzegeci mówią, że antychryst będzie używał przeciwko wierzącym prześladowczej i zwodniczej mocy. O tym mówi Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24, wers 24 i Księga Apokalipsy, rozdział 13, od 1 do 8 wersu. Nie będę już tego wam cytował. Spójrzcie sami w te wersy. Nie teraz, tylko tak po filmie. Święty Paweł, co ciekawe, mówi o tym, że nadejście antychrysta będzie opóźniało coś albo ktoś. Chcę wam teraz przeczytać fragment z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, drugi rozdział od wersu 7. Święty Paweł pisze: albowiem już działa tajemnica bezbożności, owe mysterium inquitatis, jak to określił święty Jan Paweł II, czyli tajemnica zła. Zła nie wyjaśnić za pomocą rozumu, ponieważ zło jest irracjonalne. Jak można komuś robić krzywdę? To jest irracjonalne pragnienie uczynienia komuś krzywdy, trwanie w nienawiści. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. A zatem święty Paweł mówi, że będzie ktoś, albo coś, co powstrzymuje przyjście Antychrysta. I teraz dodam coś, co pojawia się w książce Nieskończone Boże Miłosierdzie i Koniec Czasów. Bardzo serdecznie polecam wam wywiad pana Tomasza Terlikowskiego z księdzem Grzegorzem Bliźniakiem, który mówi wprost: tym, kto powstrzymuje przyjście Antychrysta, jest Benedykt XVI. Co oczywiście nie oznacza, że jak Benedykt XVI umrze, to natychmiast przyjdzie Antychryst, i co nie oznacza, że kiedy umrze papież senior, to nastąpi koniec świata, ponieważ żaden kapłan, a tym bardziej ksiądz Grzegorz Bliźniak, nie będzie podawał, bo nie zna daty końca świata, czyli daty powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. To jest tylko pewna wskazówka, w jaki sposób powinniśmy uważnie przeżywać próbę wiary, która teraz się dokonuje. Polecam wam ten niesamowity wywiad z księdzem Grzegorzem Bliźniakiem. Miałem ciarki czytając go. Niedługo pojawi się moja rozmowa z księdzem Grzegorzem Bliźniakiem, tylko musimy się z księdzem Grzegorzem, że tak powiem, zgadać. Polecam wam serdecznie tę oto książkę. A zatem wracając do Antychrysta. Nadejście Antychrysta będą zapowiadały pewne znaki, święty Paweł o nich pisze. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. To święty Paweł pisze, fałszywych cudów. Z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu. Antychryst jest tym, który posługuje się kłamstwem, ponieważ jest wysłannikiem szatana, ojca kłamstwa. Aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. A zatem najlepszym światłem rozświetlającym ciemności naszej wiary jest poznawanie prawdy i umiłowanie prawdy. Pełnia tajemnicy bezbożności ujawni się w postaci Antychrysta wszystkie odstępstwa. Czyli przeciwstawianie się objawieniu Bożemu przygotują przyjście Antychrysta. Antychryst będzie tym, który będzie negował objawienie Boże, będzie negował Słowo Boże, będzie negował naukę Kościoła katolickiego. Tak, ponieważ będzie negował to, że Chrystus jest Mesjaszem. I w drugim liście do Tesaloniczan, rozdział 2, wers 3, święty Paweł mówi o Antychryście jako tym, który zwodzi. Greckie słowo exapatese od czasownika exapatao oznacza dosłownie zwieść. Z tym jest związane słowo odstępstwo greckie apostazja. Tak, owe akty apostazji, które dziś się nasilają, mówią o tym statystyki kościelne. Ów akt apostazji, czyli odstępstwa, owe greckie słowo apostazja oznacza odpadnięcie, ale również oznacza co? Zdradę. Apostazja oznacza zdradę. To nie tylko złożenie formalnego dokumentu, w którym to oto odcinam się od Kościoła i nie chcę mieć nic wspólnego z Kościołem katolickim, ale to jest akt zdrady. Apostazja oznacza zdradę. Kto jest jakby patronem wszystkich zdrajców, mówiąc trochę cynicznie, kto był pierwszym zdrajcą? Judasz. Judasz, którego życie wiem jak się skończyło, jest dowodem na to, w jaki sposób może skończyć życie zdrajców, czyli tych, którzy idą na układ z szatanem i bardziej dają posłuch złemu niż Bogu. I teraz bardzo ciekawa sprawa w kontekście Eucharystii. Pierwsza zdrada Judasza miała miejsce w momencie, kiedy Chrystus ogłosił siebie chlebem życia. Druga i ostateczna zdrada Judasza miała miejsce na ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus ogłosił, ustanowił sakrament Eucharystii. A zatem owe odstępstwo, apostazja, akt odpadnięcia zdrady związany jest z Eucharystią. Nie tyle nawet z Eucharystią, co z odrzuceniem Eucharystii, ze zdradą Eucharystii, z porzuceniem Eucharystii, z aktem apostazji, odcięcia się od Eucharystii. Z moim odcięciem się od Eucharystii może być związany fakt odstępstwa, czyli odejścia od Boga, bardzo trwałego i niebezpiecznego duchowo. Arcybiskup Fulton Sheen tak oto pisze w kontekście zdrady Judasza. Zapowiedź chleba życia była początkiem rozczarowania Judasza. Nasz Pan mówił o innym królestwie niż to, na jakie miał on nadzieję. Czyli Judasz. Niezadowolenie Judasza musiało wzrosnąć niepomiernie następnego dnia, kiedy odkrył, że nasz błogosławiony Pan odmówił zostania królem i salwował się samotną ucieczką w góry. 6 dni przed ukrzyżowaniem wydano wielką wieczerzę w Betanii, na której usługiwała Marta, a Łazarz znalazł się w gronie siedzących przy stole wraz z Chrystusem. Maria, która lepiej niż inni goście uświadamiała sobie przyszłość oraz to, jak bliski swojej śmierci był Chrystus, namaściła go, przygotowując na pogrzeb. Kiedy Judasz zobaczył to rozlanie olejku, pierwsze co zrobił, to ocenił jego wartość. Był to tydzień wyznaczania ceny, gdyż za kilka dni oszacuje wartość życia naszego Pana na 30 srebrników. A teraz wartość olejku wycenił na około 200 dni pracy, gdyż w tamtych czasach przeciętne wynagrodzenie to grosz za dzień. Jak to opisuje święty Jan, na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Kładając maskę miłości bliźniego, Judasz symulował gniew, że tak cenne perfumy się marnują, ale Jan podał powód jego wypowiedzi. Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Tyle o Judaszu, patronie wszystkich zdrajców, że tak powiem apostatów, tych, którzy wchodzą w logikę apostazji, czyli zdrady, czyli odpadnięcia. Co więcej, święty Paweł Antychrysta nazywa człowiekiem bezprawia. Greckie słowo anomias oznacza stan bezprawia. Stan jest czymś jakby stałym, stan podgorączkowy to jest coś, co trwa jakiś czas, a zatem Antychryst z natury będzie czynił bezprawie, bo będzie, że tak powiem, właśnie synem zatracenia, synem bezprawia. Wzgardzi prawem, miłości przeciwstawi nienawiść i odrzuci prawo miłości, a co więcej, w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, 8 wersie, święty Paweł, czytaliśmy to sobie, nazywa Antychrysta niegodziwcem. Greckie słowo niegodziwiec to anomos, czyli pozbawiony prawa mojżeszowego. W tamtym czasie byli za takich anomos uważani poganie. Natomiast Antychryst będzie jawnie negował 10 przykazań, będzie odrzucał 10 przykazań, będzie chciał zmieniać 10 przykazań, będzie wykreślał niektóre przykazania, będzie mówił, że sam możesz niektóre przykazania wykreślić, będzie wmawiał ci, że nie obowiązuje cię 10 przykazań, że to są jakieś jest to jakiś relikt przeszłości, kaganiec, który na twoją wolność nakłada zachłanny i pazerny kościół. Jednym zdaniem, Antychryst będzie odrzucał 10 przykazań, mówiąc: rób ta, co chce ta. Zastanawiałem się, czy to powiedzieć, ale tak brzmi. Rób ta, co chce ta. To znaczy, rób co chcesz. To nie oznacza, że ten, kto wymyślił hasło w Polsce, rób ta, co chce ta, jest Antychrystem. Tylko jakby takie streszczenie braku 10 przykazań. Rób co chcesz. Antychryst jest synem zatracenia, czyli synem zguby. I tu się pojawia greckie słowo apoleias, które oznacza zgubę jako co? Jako wieczne zatracenie w piekle. Jako wieczne cierpienie w piekle. A zatem syn zatracenia jest jakby rodem z piekła, chociaż nie jest ucieleśnieniem diabła, jest jego wysłannikiem. Jego celem jest doprowadzenie nas do piekła, owe apoleias, czyli wpędzenie nas w grzech, abyśmy w grzechu pomarli, co ma nas doprowadzić do wiecznej zagłady w piekle. W drugim liście do Tesaloniczan, 2 rozdział, wers 4, święty Paweł pisze, że Antychryst będzie tym, który się sprzeciwia. W tekście greckim jest użyty taki termin będący przeciwnym, co można od strony gramatycznej porównać do słów, jakie usłyszał Mojżesz w Księdze Wyjścia od Boga Jahwe, pytając go, aby zdradził mu swoje imię. Wtedy Jahwe mówi: jestem, który jestem, a w Septuagincie jest to przetłumaczone jako będący. Bóg jest tym, który jest, czyli jest będącym. To jest jakby opis jego natury, jego istoty. Jego istotą jest istnienie, to znaczy Bóg nie może nie istnieć. Natomiast istotą istnienia, naturą, która definiuje działanie szatana, jest bycie przeciwnym. To jest nawiązanie do słów, które Symeon wypowiedział, kiedy wziął w ręce dziecię Jezus, mówiąc do Maryi, że Chrystus będzie znakiem, któremu wielu przeciwstawiać się będzie, a twoją duszę, Symeon patrząc na Maryję, mówi, miecz przeniknie. Chrystus będzie znakiem, któremu się wielu będzie przeciwstawiać. Antychryst z natury jest tym, który się przeciwstawia. Idąc dalej tym tropem, dochodzimy do takiego wniosku, że antychryst nie ma możliwości nawrócenia, zbawienia, ponieważ z natury jest zatracony i pojawia się tu takie greckie słowo antikeimenos, czyli czasownik antikeimai, antikeimai, znajdować się wprost naprzeciwko kogoś. Szatan stoi wprost naprzeciwko Boga, jakby jest w oczywistej kontrze do niego, świadomie i dobrowolnie. Zresztą sam termin antychryst oznacza, że ów człowiek będzie przeciwko dosłownie Bogu, przeciwko Chrystusowi. Będzie proponował i promował dosłowne przeciwstawianie się Słowu Bożemu, przeinaczanie Słowa Bożego, odrzucenie Słowa Bożego. Będzie sam siebie ogłaszał Bogiem, stawiając siebie w miejscu Boga. To, co ustami antychrysta zaproponuje diabeł ludzkości, w swoich daleko idących konsekwencjach będzie dużo straszniejsze niż nawet najokropniejsza wojna, ponieważ gorszym od śmierci fizycznej w swych skutkach niż śmierć fizyczna jest śmierć duchowa, czyli zło moralne za czasów antychrysta osiągnie swoje apogeum. Biblijni prorocy, tacy jak prorok Daniel, Jeremiasz, Izajasz, nie mają wątpliwości, że antychryst sięgnie po najwyższą władzę, aby rozpętać dzieło swej niszczącej pomsty na ludzkości na 3,5 roku. Te słowa wyczytałem z komentarza biblijnego, że antychryst będzie miał władzę państwową, władzę, dzięki której będzie mógł wprowadzać bezprawie, czyli prawo odrzucające 10 przykazań na 3,5 roku. Tam padają takie słowa, nie rozwijam tego. W obronie ludzkości stanie oczywiście, mamy to w Księdze Apokalipsy od 12 rozdziału, Archanioł Michał, który będzie również stawał w obronie niewiasty. Owej niewiasty z dzieciątkiem, z dziecięciem, od której to zaczęła się historia zbawienia. Tak, historia zbawienia zaczęła się od niewiasty, która poczęła za sprawą Ducha Świętego i historia zbawienia skończy się na niewieście z dzieciątkiem, o której opowiada Księga Apokalipsy, rozdział 12. Maryja przez całe swoje życie była wpatrzona w Boga i to jest dla nas jakby podpowiedź, jak mamy zachować wiarę w czasach próby wiary. Maryja wpatrzona w Boga. Pytanie, w co ty jesteś wpatrzony? Tak jak Maryja przez całe swoje życie była wpatrzona. Ona wpatrzona przez całe życie w Chrystusa, również tego nienarodzonego, kiedy patrzyła na swój pępek, że tak powiem, na swój brzuch, w którym oto był Chrystus w fazie prenatalnej. Tak bardzo była w Niego wpatrzona, że została wzięta do nieba. To znaczy nigdy nie przestała oglądać Boga. Szatan i demony od początku znają Maryję, ponieważ kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to natychmiast w 3 rozdziale, w 15 wersie Księgi Rodzaju, Bóg ogłasza protoewangelię, czyli przyjście niewiasty, która zetrze głowę węża. Tam jest taki łaciński termin użyty, ipse conteret, ona zetrze głowę węża. Chyba tak jest, że jak cię wąż zaatakuje, to trzeba go ugodzić w głowę. Problem w tym, że chyba trudno jest węża w głowę trafić, dlatego musisz dać się poprowadzić Maryi w walce duchowej, w rozwoju duchowym, aby to ona, że tak powiem, no właśnie, aby to ona starła głowę węża, bo ty nie, być może nie trafisz w jego głowę i wtedy wąż cię oplecie swoim obrzydliwym cielskiem, czy jak to nazwać, no tym bytem swoim i doprowadzi cię do śmierci. Mam tu na myśli pewną metaforę, czyli trwanie w grzechu ciężkim prowadzi do śmierci wiecznej, czyli do piekła. Maryja z dzieciątkiem Jezus jest tą, która kończy historię zbawienia w Księdze Apokalipsy. Jednocześnie od niej cała historia zbawienia się zaczęła. Maryja jest Matką Chrystusa, Matką Kościoła, a Kościół jest obozem świętych. Obóz nie musi być wcale duży. Ważne jest to, aby obóz był ustawiony w bezpiecznym miejscu. Aby obóz był bezpieczny. Tak, Maryja jest tą, która płaszczem swoim ogarnia nas wszystkich, którzy jesteśmy w kościele, czyli w obozie świętych. I teraz odrzucając Maryję, czyli tę, która najdłużej przebywała ze Zbawicielem, która go najlepiej znała, odrzucamy, czy też zatracamy swoją chrystusową tożsamość, stając się letnimi i ślepymi na pułapki, które zastawia na nas zły. Maryja wskazuje ci na najpewniejszą drogę do nieba, ponieważ Maryja przeszła do nieba wpatrzona w Boga. Kiedy za nią idziesz, to ona tylko i wyłącznie będzie ci na Chrystusa wskazywała, bo jest pełna łaski. Pełna łaski przeciwko antychrystowi, który jest bez łaski. A zatem zwycięstwo przyjdzie przez tę, która nigdy w najmniejszym nawet stopniu nie była w niewoli szatana, której wstawiennictwo, której modlitwa są potężne. Tak. Antychryst jest przegrany. Ci, którzy pójdą za antychrystem, również będą przegrani. To, co możemy teraz zrobić, to trwać w sakramentach świętych, w Słowie Bożym, w nauczaniu Kościoła katolickiego, czyli katechizm Kościoła katolickiego, w uczynkach miłosierdzia, w pokucie, w modlitwie różańcowej, rozważając życie Chrystusa. Wpatrzeni w Maryję, aby nauczyć się, tak jak ona, przez całe życie wpatrywać się w Zbawiciela, który trzeciego dnia zmartwychwstał i pokonał śmierć. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść wam Boże.